Dzisiejszą audycję chciałbym zadedykować Maciejowi Z. Maciej Z przesłał bardzo fajny podarunek na PayPala. Dziękuję bardzo. Maciej dopisuje również: chłopie, przesyłam napiwek za audycję, nie przestawaj nadawać, bo to jest potrzebne. Audycja napędzająca, nie mówisz jak inni i to jest dobre. Wszystkim w tym radiu jest potrzebny taki kopniak w dupę na rozpęd. Dzięki jeszcze raz, a my lecimy do audycji. Jak połączyć przyjemne z pożytecznym? A więc, bo czytam ostatnio za dużo książek, tak jakby przechodzę z jednej do drugiej, z fińskiej do polskiej, potem z polskiej do angielskiej, więc stwierdziłem, że jest to polskie radio, więc mogę do Was poczytać trochę polskiej książki. Wybrałem pewną lekturę, którą akurat czytam teraz, już jestem tam gdzieś w połowie, ale chciałbym, żebyście byli też tego częścią. Więc przed Wami zaraz będziemy słuchać w rzeczy samej autobiografii wielkiego człowieka, który chodził po tym świecie, natomiast po innym kontynencie przez połowę jego życia. Mowa o Benjaminie Franklinie i jego autobiografii. Jego autobiografia była pisana mniej więcej w XVIII wieku, czyli wtedy, kiedy żył, więc mam nadzieję, że jesteście gotowi. Ja na pewno. Sprawdzimy tylko jeszcze, jak z podkładem. Podkład jest przerobany. Mi się mega podoba, ale jest, w ogóle mega nie pasuje do tego. Dobra, to na razie może się pozbędziemy podkładu. A to zaraz. A więc zaczynamy. Benjamin Franklin, autobiografia. Twyford, mała wieś w angielskim hrabstwie Berkshire, w biskupstwie St. Asaph, 1771 rok. Drogi synu, zawsze cieszyłem się z poznania każdego najmniejszego szczegółu na temat moich przodków. Pewnie pamiętasz przepytywania, które prowadziłem wśród nielicznych pozostających przy życiu krewnych, kiedy byłeś ze mną w Anglii, oraz podróż, którą odbyłem specjalnie w tym celu. Wyobrażam sobie, że dla ciebie równie przyjemnie będzie poznawanie faktów z mojego życia, zwłaszcza tych, których jeszcze nie znasz. Dlatego korzystając z nadarzającego się bardzo przyjemnego tygodnia odpoczynku podczas mojego pobytu na wsi, zasiadam do ich spisania dla ciebie, do czego mam oprócz tej także inne zachęty. Mój przykład wydobycia się z nędzy oraz mroków, w jakich się urodziłem i wychowałem, oraz dojścia do dobrobytu i pewnej reputacji w świecie, a także podążanie przez życie z pewną dozą szczęścia, z którego umiałem zrobić użytek, co udało się dzięki boskiej przychylności, może być ciekawe dla przyszłych pokoleń. Być może niektóre zdarzenia będą podobne do ich obecnej sytuacji i zrobią one z nich właściwy użytek. Owo życiowe szczęście, kiedy się nad nim zastanawiam, skłania mnie do powiedzenia, że gdybym miał taką możliwość, to nie miałbym nic przeciwko powtórzeniu tego życia od początku, prosząc jedynie o możliwość, jaką mają autorzy w drugich wydaniach, poprawieniu pełnych błędów zaistniałych w pierwotnej wersji. Mógłbym także, poza poprawieniem błędów, zmienić pewne niefortunne przypadki i zdarzenia z mojego życia na lepsze. Gdyby jednak nie było takiej możliwości, ja i tak przyjąłbym tą ofertę. Ponieważ jednak taka powtórka nie jest nam dana, najbliższą temu rzeczą jest wspomnienie całego swojego życia, a w celu utrwalenia tegoż wspomnienia zapisanie go. W ten sposób będę mógł pofolgować naturalnej skłonności starszych osób do mówienia o sobie i swoich własnych przypadkach. Co więcej, będę mógł się tym cieszyć, nie męcząc przy okazji postronnych osób, które z racji mojego wieku mogłyby się czuć zobligowane do wsłuchania mnie. A tak każdy będzie mógł to przeczytać lub nie. I w końcu mogę się do tego przyznać, gdyż i tak nikt nie uwierzy w moje zaprzeczenia. Być może zaspokoję swoją próżność. Rzeczywiście rzadko słyszałem lub widziałem słowa wprowadzające bez żadnej próżności, mogę powiedzieć, lub podobne, po których nie nastąpiłyby jakieś bardzo próżne opowieści. Większość ludzi nienawidzi próżności u innych osób, niezależnie od jej poziomu, jaki sami posiadają. Ale ja jednak Zawsze, gdy się z nią spotykam, przyjmuję ją pozytywnie, gdyż jestem przekonany, że przynosi ona często dużo dobrego jej posiadaczowi i osobom pozostającym w kręgu jego działalności. Stąd w wielu przypadkach nie będzie absurdalnym dziękowanie Bogu, między innymi darami, za swoją próżność. Jeśli jestem już przy dziękowaniu Bogu, to pragnę z całą pokorą przyznać, że całe szczęście mojego dotychczasowego życia zawdzięczam Jego opatrzności, która wyposażyła mnie w stosowne środki i pozwoliła odnosić sukcesy. Moja wiara w to pozwala mi mieć nadzieję, chociaż niepewność, że w dalszym ciągu będę znajdował się pod boską opieką i pozwoli mi to dalej żyć szczęśliwie lub cierpliwie znosić odmianę losu, która zawsze może się zdarzyć, tak jak zdarza się innym osobom, ponieważ moje przyszłe losy są znane tylko Panu, który może błogosławić nawet nasze nieszczęścia. Notatki pozostawione przez jednego z moich wujów o podobnych jak ja ciekawości losów naszej rodziny, gdyby tylko wpadły w moje ręce, dostarczyłyby mi wielu szczegółów dotyczących naszych przodków. Dzięki tym notatkom dowiedziałem się, że nasza rodzina mieszkała w tej samej wiosce Acton w hrabstwie Northamptonshire, hrabstwo w środkowej Anglii, przez co najmniej 300 lat. Jak długo dokładnie, niestety nie udało mi się ustalić. Być może od czasów, gdy nazwa Franklin, która oznaczała wtedy warstwę ludności, została przez nich przyjęta jako nazwisko w czasach, gdy w całym królestwie przyjmowano nazwiska. Na swoich własnych, wolnych 30 akrach. Akr to jest, by the way, jednostka powierzchni równa 4000 metrów kwadratowych. Więc tak, w wolnych 30 akrach wspomnianych przez kowalstwo, które było kontynuowane w rodzinie aż do jego czasów. Najstarszy syn zawsze był wychowany do kowalstwa. Tradycję tę kontynuował także on i mój ojciec ze swoimi najstarszymi synami. Gdy przeszukiwałem urzędowe rejestry w Acton, znalazłem świadectwa ich urodzenia, dokumenty ze ślubów i pogrzebów, ale tylko od 1555. W tej parafii niestety wcześniej nie prowadzono takiej ewidencji. W tych dokumentach zauważyłem także, że przez 5 ostatnich generacji zawsze mój przodek był najmłodszym synem. Mój dziadek, Thomas, który urodził się w roku 1598, mieszkał w Acton aż do czasu, gdy nie mógł już sam ze sobą zajmować. Następnie przeniósł się do syna Johna, farbiarza w Branbury, w hrabstwie Oxfordshire, razem z którym mój ojciec uczył się zawodu. Tam mój dziadek zmarł i został pochowany. Widzieliśmy w 1758 roku jego nagrobek. Jego najstarszy syn, Thomas, mieszkał w domu w Acton i zostawił go razem z ziemią swojemu jedynemu dziecku, córce, która razem ze swoim mężem, Fisherem z Wellingborough, sprzedała majątek panu Isted, obecnie lordowi tych włości. Mój dziadek miał 4 synów, Thomasa, Johna, Benjamina i Josiaha. Napiszę ci, co mogę o nich, nie mając dostępu do moich notatek. Jeśli nie zaginą one podczas mojej nieobecności, znajdziesz tam znacznie więcej szczegółów. Thomas został przez ojca przyuczony do kowalstwa. Jednak będąc bardzo inteligentnym i zachęconym do nauki, jak wszyscy moi bracia, przez Esquire'a Palmera, najważniejszego człowieka w tamtej parafii, wyuczył się samemu sztuki pisania i czytania, a więc stał się poważną osobą w całym hrabstwie. Był głównym inicjatorem wielu przedsięwzięć w hrabstwie i mieście Northampton, a także w swojej wiosce. Został dzięki temu dostrzeżony i objęty opieką przez lorda Halifaxa. Zmarł zimą 1702 roku, 6 dnia stycznia, w starym stylu. Czym jest stary styl? Wytłumaczę wam. Chodzi o przesunięcie daty z powodu reformy kalendarza dokonanej przez papieża Grzegorza XIII. W nowym stylu byłby to 17 stycznia. Dokładnie 4 lata przed moim narodzeniem. Opowieści, które zebraliśmy od kilku starszych mieszkańców Acton, wydadzą się ci czymś nadzwyczajnym, a to z powodu ich podobieństwa do tych faktów, które znasz z mojego życia. Gdyby umarł tego samego dnia, można by wierzyć w wędrówkę dusz. John został farbiarzem wełny, jak mniemam. Benjamin był także farbiarzem, ale jedwabiu, praktykującym w Londynie. Był bardzo pomysłowym człowiekiem. Dobrze go pamiętam, ponieważ kiedy byłem małym chłopcem, przyjechał do mojego ojca w Bostonie i mieszkał z nami przez kilka lat. Dożył bardzo sędziwego wieku. Jego wnuk, Samuel Franklin, Mieszka obecnie w Bostonie. Benjamin zostawił po sobie 2 tomy poezji własnego autorstwa, pisanej przy różnych okazjach dla swoich przyjaciół i znajomych, które zostały mi później przysłane. Załączam tutaj próbkę poezji. Stworzył on własny system stenografii, którego również mnie nauczył, ale z powodu niepraktykowania pełnie go zapomniałem. W związku z uczuciami, jakie istniały między wujem i moim ojcem, otrzymałem imię po tym wuju. Był on bardzo pobożny, uważnie wysłuchiwał kazań najlepszych kaznodziejów i spisywał je w jego zapiskach. Znajduje się wiele kazań. Był także bardzo rozpolitykowany, może nawet za bardzo, jak na jego stan. W Londynie wpadł w moje ręce zbiór pism dotyczących wszystkich ważnych spraw publicznych w latach 1641-1717. Sądząc po numeracji, wielu pism brakuje, ale i tak zachowało się 8 tomów w formacie folio i 24 w formacie in quarto. Trafił na nie pewien antykwariusz, który, znając mnie, postanowił mi je oddać. Wygląda na to, że mój wuj musiał zostawić je, gdy udawał się do Ameryki, co miało miejsce 50 lat temu. Na marginesach zostawił wiele swoich notatek. Ówczesna nasza rodzina była wyznania protestanckiego i taka pozostała. Nawet podczas panowania królowej Marii I. Chociaż takie gorliwe występowanie przeciwko papiestwu narażało ich wtedy na duże kłopoty. Przechowywali oni wtedy anglikańską Biblię przemocowaną dla ukrycia taśmami pod dużym stolikiem. Kiedy mój prapradziadek czytał ją całej rodzinie, trzymał na kolanach odwrócony stołek i tylko przewracał kartki pod przytrzymującymi się księgę tasiemkami. Jedno z dzieci zawsze stało przy drzwiach, aby dać znak, gdy zbliżał się urzędnik sądu duchowego. W takim wypadku stołek był szybko obracany, a Biblia pozostawała pod nim ukryta. Tę opowieść usłyszałem od wuja Benjamina. Rodzina pozostawała członkami kościoła anglikańskiego, gdzieś do końca panowania króla Karola II. Kiedy to kilku duchownych zostało usuniętych za zbyt nonkonformistyczne prowadzenie spotkań z wiernymi w Northamptonshire, Benjamin i Josiah pozostali im wierni do końca życia. Reszta rodziny pozostawała członkami kościoła episkopalnego. Teraz macie moment na wzięcie oddechu. Jeszcze raz przypominam, że czytamy Benjamina Franklina i jego autobiografię. Taki wyjątkowy wieczór dzisiaj, a ja się napiję wody. Wracamy do lektury. Josiah, mój ojciec, ożenił się młodo i w 1682 roku zabrał swoją żonę z 3 dzieci do Nowej Anglii. Zgromadzenia religijne zostały wtedy zakazane przez prawo i często były zakłócane, co spowodowało, że kilku znacznych osób z otoczenia ojca postanowiło udać się do tego kraju, a on wraz z nimi, gdzie mogli cieszyć się swobodą religijną. Z tą samą żoną miał jeszcze 4 kolejnych dzieci, już tam urodzonych, a z drugą żoną 10, co razem daje 17 dzieci. Ja pamiętam, jak 13 z nich siedziało razem przy stole. Wszyscy oni wyrośli na dorosłych mężczyzn i kobiety. Ja byłem najmłodszym synem. Młodsze ode mnie były tylko 2 córki, urodzonymi były w Bostonie w Nowej Anglii. Moją matką była druga żona, Abiah Folger, córka Petera Folgera, jednego z pierwszych osadników w Nowej Anglii, o którym wspomina Cotton Mather w swojej historii kościoła w tym kraju pod tytułem Magnolia Christi Americana, nazywając go pobożnym, wykształconym Anglikiem. Jeśli dokładnie pamiętam te słowa, słyszałem, że napisał on kilka niedużych rzeczy, z których tylko jedna została wydana. Widziałem ją wiele lat temu. Napisał to w 1675 roku w prostych wersach, zwracając się on do osób ówcześnie tam rządzących. Dotyczyło to obrony wolności sumienia i brało w obronę baptystów, kwarków oraz inne odłamy religijne podlegające prześladowaniu. Przepisywał on walki z Indianami i liczne kłopoty państwa w karze boskiej, zesłanej na kraj za haniebne występki oraz nawoływał do zniesienia nieprzyjaznego religijnie prawa. Całość sprawia wrażenie, że jest to napisane z dużą ilością prostolinijności i wolności. Pamiętam 6 linijek, ale zapomniałem 2 pierwszych otwierających zwrotkę. Ich sensem było to, że jego krytyka płynie z dobrej woli i dlatego nie zataja on bycia ich autorem. Używać paszkwili to rzecz niegodna, więc prosto z Sheyborn wysyłam swe imię. Jam jest, przyjaciela mój drogi, Pitel Forger. Wszyscy moi starsi bracia, kształcili się do wykonywania różnych zawodów. Ja zostałem w wieku 8 lat wysłany do szkoły parafialnej, gdzie uczyłem się czytania. Mój ojciec chciał, abym jako 10. syn, tak jak dziesięcina, został oddany kościołowi. Moja błyskawiczna nauka czytania musiała być szybka, bo nie pamiętam już okresu, kiedy nie umiałem czytać, oraz opinie wszystkich jego znajomych utwierdzały go w tym postanowieniu. Mój wuj Benjamin także to aprobował i obiecał przekazać mi całe tomy kazań, które miał spisane pod warunkiem, że nauczę się jego sposobu stenografowania. Uczyłem się w tej szkole przez niecały rok, awansując ze średniego ucznia na najlepszego. Przeniesiono mnie wtedy do klasy wyżej, do której uczęszczałem w końcówce tego roku. Mój ojciec, wiedząc, że rodzinę nie stać na opłacenie bardzo drogich studiów i znając sytuację wielu wyedukowanych osób niewiele zarabiających, zmienił swoją pierwotną decyzję i przeniósł mnie do szkoły, gdzie uczyłem się pisania i arytmetyki. Prowadzona ona była przez powszechnie znanego Georgia Brownella, odnoszącego wtedy duże sukcesy w swoim zawodzie i stosującego bardzo ciekawe metody nauczania. W tej szkole bardzo szybko opanowałem sztukę pisania, ale w arytmetyce nie wykazywałem żadnych postępów. Gdy miałem 10 lat, powróciłem do domu, aby pomagać ojcu w prowadzeniu interesów, którymi było wytwarzanie łojowych świec i mydła. Były to zajęcia, do których nie był wychowany, ale po przybyciu do Nowej Anglii przekonał się, że z pracy farbiarza nie utrzyma rodziny, więc musiał znaleźć nowe zajęcie. Zostałem zatrudniony przy docinaniu knotów, zanurzaniu form do świec, napełnianiu form do świec litych, odwiedzaniu sklepów, załatwianiu spraw i tym podobnych zajęciach. Bardzo nie lubiłem handlu i miałem ciągoty ku morzu, jednak temu bardzo sprzeciwiał się mój ojciec. Pomimo tego sprzeciwu, mieszkając blisko morza, dużo go było w moim życiu. Szybko nauczyłem się pływać i kierować łódką. Często w łódce lub kanuł z innymi chłopcami to ja dowodziłem, zwłaszcza gdy były do pokonania jakieś trudności. Przy wielu okazjach byłem w grupie chłopców przywódcą czasami, pakując ich w kłopoty, o których jeszcze napiszę. Już wtedy wykazywałem cechy potrzebne do bycia przywódcą. Przy wysokim stanie wody często łowiliśmy płotki, stojąc na krawędzi złotych, słonych mokradeł, będących częścią zbiornika wodnego służącego do napędzania młyna. Bardzo rozdeptywaliśmy ten brzeg i robiło się tam prawdziwe bagno. Zaproponowałem wtedy kolegom, abyśmy umocnili brzeg tak jak na prawdziwej przystani, dzięki czemu mogliśmy stać tam spokojnie. Wskazałem wtedy im dużą stertę kamieni przeznaczonych do budowy pobliskiego domu, a które świetnie pasowały do realizacji naszego zadania. Po południu, gdy robotnicy poszli do domów, dobrałem kilku kolegów i pracowaliśmy z dużym zaangażowaniem, jak te mrówki, nosząc kamienie. Czasem po dwóch lub trzech do jednego kamienia przenieśliśmy je wszystkie. Zbudowaliśmy mocne nabrzeże naszej przystani. Następnego dnia robotnicy byli bardzo zdziwieni brakiem kamieni, jednak szybko odnaleźli je nad brzegiem. Po krótkim śledztwie szybko odkryli nasz udział w tym przedsięwzięciu. Po skardze do naszych rodziców wielu z nas zostało ukaranych przez swoich ojców. Mój ojciec, pomimo tego, że ja upierałem się, że zrobiliśmy coś pożytecznego, powiedział mi, coś, co nie jest uczciwe, nie może być pożyteczne. Okej, to tyle na dziś. Jesteśmy na stronie dopiero 13, także jeszcze jest dużo, dużo do przeczytania. Autobiografia Benjamina Franklina ma około 200-220 stron. Jeżeli chcecie ją przeczytać sami, to zdecydowanie polecam, bo oczywiście na bank będziecie szybciej czytać niż ja sam do was. Natomiast stwierdziłem, że to by było ciekawe troszkę was inaczej rozbroić, czy zbajerować w sumie w tym tego dnia. Jeżeli chcecie w ogóle kupić na przykład książkę, autobiografię Benjamina Franklina, to polecam wam wejść na stronę sukces.pl i tam jest bodajże po ukośniku Franklin, tak? albo wygooglować po prostu autobiografia Benjamina Franklina. Jest jedna osoba w Polsce, która ją sprzedaje i akurat bardzo polecam, żeby od niego to kupić, bo ta książka po prostu zostanie na pokolenia. Słuchajcie, autobiografia Benjamina Franklina ma już prawie 300 lat. Come on! Więc jest całkiem ekscytujące. Ja wolę sobie najpierw przerwać, bo rzeczywiście tutaj nakręciłem się, a jak się nakręcę, to nie potrafię przestać, a ja muszę nie tylko spać, ale też się napić, bo mam strasznie suche usta. A że wracamy teraz do momentu, w którym nadaję do Was maksymalnie pół godziny. Mam nadzieję, że zmieściłem się w tym czasie. I zaraz... zmieściłem się w tym czasie. I przy okazji, już w sumie tak na dobranoc, puszczę Wam jakiegoś jazzu, bo po prostu brakuje w tym radiu trochę tego. Więc już standardowo, jak już puszczam coś takiego chilloutowego, to wypadałoby puścić John Scofield. Something's Got a Hold on Me. Well, something.